i zabijamy, i strzelamy, i rakiety balistyczne, i jakieś akcje hybrydowe, prawda, że jest równolegle dużo się dzieje, bo współzależność współczesna, handlowo-gospodarcza, technologiczna na przepływach, na internetach, na tysiącu miejsc wspólnych, które są węzłem rywalizacji, powoduje, że to zarządzanie eskalacją jest kluczowe. I tak naprawdę od kolejnej odpowiedzi Iranu, czy ona będzie, zadecyduje się, czy będzie spirala dalszej eskalacji przemocy. A Amerykanie będą podróżować od kanałami dyplomatycznymi, od Izraela do Persów, mówiąc, żeby wszyscy się uspokoili. No i co? Co to mówi o prymacie amerykańskim?
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Wydanie specjalne poświęcone atakowi Iranu na Izrael. Kciuk dla militaria.pl. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która posiada szeroką ofertę książek o geopolityce. Kciuk dla KFD. K jak KFD. Literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. A partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Polecam Państwu nową książkę naszego dzisiejszego gościa, Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny, którą możecie kupić w księgarni historii realnej. A moim i Państwa gościem jest Jacek Bartosiak, człowiek geopolityk Rzeczypospolitej, szef Strategy and Future. Cześć Jacku.
Cześć Piotrze, witam wszystkich serdecznie.
Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się poświęcić czas dla historii realnej, przede wszystkim dla widzów historii realnej w niedzielę, ale no nasze hasło, historia dzieje się na naszych oczach, rzeczywiście wyjątkowo pasuje do tego dnia. Mamy atak Iranu na Izrael. Już przechodzimy do rozmowy, tylko zauważyłem właśnie, że siedzisz na tle mapy, która podczas naszego ostatniego nagrania wzbudziła wielkie zainteresowanie internautów i wszyscy pytali, gdzie taką można kupić.
Nie wiem w sumie, gdzie można kupić, ale dostałem ją, można powiedzieć, od szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdy robiliśmy Armię Nowego Wzoru. Więc być może to jest taka mapa z lat 70. francuska, natomiast z opisu, bazująca bodajże nawet na sowieckim sztabie generalnym. Coś takiego, jakaś taka historia jest, już nie pamiętam jej dokładnie, ale bardzo ładnie wygląda, szczerze mówiąc. Tak.
Czyli odpowiadamy internautom, pytajcie szefa sztabu. Natomiast, drodzy Państwo, przechodzimy już do tematu. Ja muszę Ci, Jacku, przyznać, że jestem lekko zaspany, bo pół nocy spędziłem śledząc w czasie rzeczywistym to, co się działo na Bliskim Wschodzie. Drodzy Państwo, garść statystyki na początek. 331 środków napadu powietrznego odpalili Irańczycy w stronę Izraela, 185 dronów, 110 rakiet balistycznych, 36 rakiet manewrujących. 99% zestrzeleń przedarło się 7 rakiet balistycznych bez większych szkód. Całe szczęście na terenie Izraela. Nikt nie zginął. Powiedz Jacku, na początku takie otwarciowe pytanie. Zaskoczył Cię ten atak? Jego skala? Mówi się, że to jest największy atak dronowy w historii świata.
Nie zaskoczył mnie. Wydaje mi się, że należy spodziewać się w ogóle po całej Eurazji tego rodzaju demonstracji wojskowych i sygnalizacji. Zresztą zaraz powiem dlaczego. No, przypomina to oczywiście ataki mające wzbudzić strach, które wykonywały Niemcy w czasie II wojny światowej rakietami manewrującymi, pociskami manewrującymi V1, a potem balistycznymi V2 na Londyn, Paryż, które miały zastraszyć, pokazać. Oczywiście wtedy nie było takiej skutecznej obrony, ale myśliwce też zestrzeliwały rakiety, zwłaszcza te szybkie Spitfire'y i później już odrzutowe, zestrzeliwały V1. Na V2 oczywiście obrony nie było, na rakietę balistyczną. Ja powiem tak, to jest też, szczerze mówiąc, bardzo imponujące jest to, jak Izrael, ale w tym wypadku we współpracy z Jordanią i Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, skutecznie potrafi na ten nieskomplikowany, chociaż masowy dosyć atak, skutecznie się bronić. Natomiast to nie koniec, dlatego że musimy sobie tu powiedzieć oczywiście o drabinie eskalacyjnej. Tak? Nie bez przyczyny wiele lat temu w Strategy and Future podnieśliśmy ten temat w Polsce, uważając, że debata strategiczna w Polsce nie wprowadziła jeszcze, nie asocjowała dobrze tego, nie przetrawiła tego terminu, nie rozumiejąc, że wojna de facto polega na drabinie eskalacyjnej z obu stron. Przecież nawet Amerykanie zastanawiali się, czy użyć bomby atomowej zarówno wobec Japonii, bo w końcu użyli, wobec Chin w czasie wojny koreańskiej, wobec nawet Wietnamu i tak dalej, i tak dalej. Rywalizacja geopolityczna, która staje się rywalizacją już ostrą, zwłaszcza w obliczu istnienia broni termojądrowej oraz w kontekście tego, że wojna jest instrumentem polityki państwa, jest polityką, a nie ślepym odwetem, ma na celu osiągnięcie pewnych celów, albo zbudowania właściwego środowiska bezpieczeństwa, albo wpłynięcia, przymuszenia kogoś do odpowiedniego zachowania, albo odstraszenia od tego zachowania. W związku z tym skalowanie tej wojny, umiejętne jej kalibrowanie poprzez takie, a nie inne ataki, takie, a nie inne odpowiedzi, jest coraz bardziej, no, ogólnie zawsze właściwie tak było, ale coraz bardziej jest to istotne. W XX wieku nasze myślenie jest spaczone, znaczy w XXI wieku żyjemy, ale mamy myślenie dwudziestowieczne, bo w XX wieku, który był wielką stuletnią wojną o dominację nad Eurazją, a w szczególności nad Europą, w trzech jej przejawach, pierwszej, drugiej i zimnej wojnie, mieliśmy to pojęcie bezwarunkowej kapitulacji. I tutaj bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Ono istniało tylko, nie było po pierwsze oczywiste, na przykład w toku I wojny światowej, bo wojny systemowe zazwyczaj nie polegają na anihilacji przeciwnika, zatknięciu flagi na Reichstagu, tak? To jest, czy ani wojna siedmioletnia, ani trzydziestoletnia, ani wojny napoleońskie tym się nie zakończyły, bo Francja dalej była mocarstwem po wojnach napoleońskich, brała udział w koncercie mocarstw. Chodzi o to, że no, XX wiek był pewnym ewenementem. A dlaczego? Dlatego, że anglosasi i ich koalicjanci w przypadku II wojny światowej, dwaj wielcy koalicjanci, którzy wzięli na siebie ciężar wojny lądowej, czyli Chiny, Chiang Kai-shek i stalinowskie Sowiety, miały gigantyczną przewagę asymetryczną, demograficzną, produkcyjną, kapitałową, finansową, technologiczną też docelowo, tylko kwestia była rozruszania tego nad Niemcami na przykład, czy Włochami i Japonią. I dlatego w Casablance alianci mogli sobie usiąść i powiedzieć, dobra, walczymy do bezwarunkowej kapitulacji Japonii, Niemiec i tak dalej. Absolutnie w obecna faza, którą niektórzy nazywają trzecią wojną światową, ja nazywam ją kolejną wojną systemową, skalowalną wojną światową, nie zakończy się bezwarunkową kapitulacją. Żadnej ze stron. Nie będzie zajęcia Nowego Jorku i zajęcia Waszyngtonu. Nie będzie zajęcia Pekinu ani Moskwy. Istnienie broni termojądrowej, złożoność współczesnego świata i oczywiście potęgi tych państw, no, jakby zrównoważone potęgi obu światów, Oceanu Światowego i Eurazji, o czym mówimy od lat, Piotrze, powodują to, że nie da się tego rozegrać inaczej niż poprzez zarządzanie na drabinie eskalacyjnej, a właściwie na takiej kratownicy eskalacyjnej, bo to nie chodzi tylko o to, że coraz większe, to też taki termin, który wprowadziliśmy do debaty w Polsce jakiś czas temu, na początku był wyśmiewany, chodzi o to, że kratownica jest równoległa, to znaczy i zabijamy, i strzelamy, i rakiety balistyczne, i jakieś akcje hybrydowe, prawda, że jest równolegle, dużo się dzieje, bo współzależność współczesna, handlowo-gospodarcza, technologiczna, na przepływach, na internetach, na tysiącu miejsc wspólnych, które są węzłem rywalizacji, powoduje, że to zarządzanie eskalacją jest kluczowe. Do tego dochodzi, i tu jest bardzo ważny wątek w kontekście Izraela, do tego dochodzi to, że są wielkie mocarstwa. Izrael nie jest wielkim mocarstwem, Iran też nie jest wielkim mocarstwem, ale jest już mocarstwem i też chcę powiedzieć, że ten atak, pomimo tego, że nie wyrządził szkód i być może nie miał wyrządzić szkód. No najlepsze jest to, że być może został tak skalibrowany, że miał nie wyrządzić zbyt dużych szkód, ale moim zdaniem ustawia Iran ostatecznie oraz sposób reakcji Stanów Zjednoczonych na to, że Iran, prawda, prośba Bidena o deeskalację wobec Izraela, że Izrael już, dobra, wygraliście, obroniliście się nie odpowiadajcie albo uzgodnijcie z nami tą odpowiedź, o czym zaraz też powiem o protokole proporcjonalności i tak dalej, prowadzi do takiego myślenia, że Stany Zjednoczone uznały, że Iran jest mocarstwem na Bliskim Wschodzie. Okej? I ma prawo do stosowania przemocy. I to jest bardzo duża zmiana wskazująca na to, że Amerykanie nie są w stanie decydować o wszystkich sprawach na planecie Ziemia. I pomimo tego, że technologia zachodnia wydaje się, że w kontekście tego ataku okazała się bardzo skuteczną, co bardzo cieszy, tak? O czym możemy też zaraz porozmawiać. Jednak z punktu widzenia celu, jaki Iran miał osiągnąć, moim zdaniem on go na tą chwilę osiągnął. To jeszcze oczywiście nie koniec, zobaczymy, co Izrael odpowie.
No właśnie, ja
osiągnął.
Tylko przecież ci wejdę słowo, bo wiesz, ta drabina eskalacyjna, nie ukrywam, że kiedy obserwowałem te wydarzenia, to pomyślałem o tobie właśnie i o tej koncepcji drabiny eskalacyjnej, bo tak, najpierw Iran wspierał Hezbollah, który tam ostrzeliwał północny Izrael. No to Izrael się wkurzył i 1 kwietnia uderzył w ambasadę, czyli podniósł się o jeden szczebel w drabinie eskalacyjnej i uderzył w ambasadę Iranu w Damaszku, zabijając kilku oficerów tego Korpusu Strażników Rewolucji. No to teraz Iran uznał, że musi wejść o jeden szczebelek wyżej, czyli dokonał tego nocnego, dzisiejszego ataku. No i teraz pytanie do ciebie jest właśnie następujące, no bo pytanie, czy dalej się wspinamy, tak jak chcą ci radykałowie, Ben-Zvir i inni z rządu izraelskiego, i teraz my odpowiemy i potężnie uderzymy i znowu teraz piłeczka po stronie Iranu, czy też tak jak chce Biden, sytuacja jest win-win. Iran zachowa twarz, no bo uderzył, Izrael pokazał, że jest mocny, bo się obronił i deeskalujemy. Czy jest możliwość w ogóle zejścia z drabiny eskalacyjnej, kiedy emocje na Bliskim Wschodzie są tak wielkie?
No i to właśnie, bardzo dobre pytanie. W interesie amerykańskim jest to, żeby to się teraz zakończyło, bo tysiące powodów. Chiny, Ukraina, wystarczy, tak? Jest jakaś tam, jakiś tam ekwilibrium. I takie słowa, wyobraźmy sobie, że Polska miała taką sytuację z Rosją. Uderzenia, myśmy się obronili, coś mi tam zabiliśmy i Biden dzwoni, to Polacy na pewno by się teraz pogodzili i okej, dobra, już. Bo raz, że Rosja ma broń nuklearną, dwa, że Amerykanie są patronem bezpieczeństwa, okej, takim silnym wobec Polski. Nasze elity oczywiście i nasze zdolności nie odpowiadają izraelskim, no to też inna sprawa, ale też per facta concludentia, czyli w sposób dorozumiany, albo może i jawny, tego nie wiem, bo to są tajne rzeczy między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, na przestrzeni ostatnich dekad został wynegocjowany tak zwany protokół proporcjonalności, to znaczy to, czego my w ogóle nie mamy, tak? W ogóle nie rozpoczęliśmy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy co możemy sami robić i jakie mamy zdolności do samodzielnego działania, na przykład odpowiadania takiemu agresorowi, wytrzymywania czegoś, co się nazywa pojedynek salwowy, co proponujemy dla Wojska Polskiego w przypadku wojny z Rosją, żeby Rosjanie bezkarnie nie mogli niszczyć nam infrastruktury, a Amerykanie, żeby nam wiązali ręce z tyłu, bo będą się bali, że jak będziemy my odpowiadali w infrastrukturę rosyjską, to wówczas ceny ropy skoczą do góry albo będzie wojna nuklearna, prawda? I chodzi o to, że Izrael sobie wynegocjował, bądź poprzez dorozumiane zdolności, albo wpływ, prawda, na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, albo przez dekady mrówczej pracy nad percepcjami w Stanach Zjednoczonych, większe pole manewru do tego stopnia, że te Stany Zjednoczone trochę się muszą liczyć teraz, bo na przykład z dynamiką wewnętrzną rządu Netanyahu, który musi uspokajać radykałów. Więc nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Netanyahu zapowiedział oczywiście, że będzie, cytat, deterrence by punishment, prawda, czyli odstraszanie przez ukaranie, czyli że zrobimy krzywdę tym, którzy próbowali zrobić krzywdę nam. Coś w tym stylu. I wydaje mi się, że Izrael w jego logice, która nie jest logiką formalnego sojuszu kolektywnego, prawda? Izrael nie jest w NATO, nie jest w sojuszu kolektywnym, który wymaga uzgodnień jakichś stanowisk, nie czuje się tak związany w związku z tym, że wciągnie Stany Zjednoczone do wojny, bo nie ma artykułu 5, który tam teoretycznie stawiałby tą wiarygodność pod znakiem zapytania, gdyby nie został pociągnięty, to Izrael odpowie. Coś zrobi takiego, żeby zademonstrować, że ma ostatnie słowo, jak to się mówi w kłótniach rodzinnych.
Prawda? Dobrze, ale Iran, Jacku, wtedy też będzie chciał mieć ostatnie słowo. To się nigdy nie skończy. Skończy się na jakiejś, tak, wiesz,
ale wielkiej Iran, wojnie. Tak, ale może się skończyć, bo to właśnie dlatego jest problem z drabiną eskalacyjną. I to nie oczywiście strategię wymyśliło, tylko Khan dawno temu, Kan Schelling w latach 50., 60. była dyskusja, prawda, w kontekście wojny nuklearnej, drabiny eskalacyjnej, więc to nie jest nic jak gdyby nowego. I może się skończyć, dlatego trzeba dobierać odpowiednie środki i sygnalizować je. Na przykład ja uważam, że Persowie wybrali takie środki, żeby dużo zrobić zamieszania politycznego, zademonstrować, że potrafią, że mają całą flotylę, armadę. Jeszcze wszyscy wiedzą, że Rosjanom dostarczają i mają, zobacz, i pociski manewrujące, i balistyczne, i mają przecież dronów, produkują mnóstwo, skutecznych zresztą dosyć na Ukrainie, do zadań, do których są przeznaczone. Mają jeszcze otwarcie na Chiny, które mogą produkować dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dronów przecież. Mają różnego rodzaju, pokazują, że się nie boją też podjąć taką decyzję. No a wcale być może nie chcą wojny otwartej z Izraelem, tylko chcą powodować, zwróć uwagę, żeby Izrael wydawał mnóstwo na zbrojenia i żeby wszystkie jego granice płonęły, żeby jego sytuacja bezpieczeństwa była trudna, bo mamy południe Gazę, mamy Hezbollah na północy, mamy od kierunku Damaszku, który Iran w dużej mierze kontroluje. Mamy wszędzie niepokoje i jeszcze na dodatek bezpośrednia interwencja już nie per prokuram z Iranem, więc to wystarczy do osłabiania Izraela moim zdaniem docelowo i wcale nie musi Iran tutaj dokonywać, wiesz, ostatecznego jakichś napaści, ale zademonstrował zdolność i zadał koszty Izraelowi.
No właśnie, a propos kosztów, ja tu wypisałem, przepraszam cię tylko, że ta jedna noc tłuczenia z tych antyrakiet kosztowała Izraeli 1,3 miliarda dolarów, drodzy państwo. Kosztów, jakie poniósł Iran, jeszcze nie policzone, ale też są to setki milionów, więc nikt nie zginął, ale oba kraje wydały na to dużo, dużo pieniędzy.
No, ale jeszcze Izrael może uruchomić Hezbollah z jego, prawda, pociskami z północy, z południowego Libanu.
Jemen.
No właśnie.
Więc... Jacku, dwa pytania mam do ciebie. Pierwsze o Amerykę, bo jest bardzo interesująca rzecz. Amerykanie i Brytyjczycy zresztą też, Francuzi, podnieśli natychmiast swoje myśliwce, które zestrzeliwały te rakiety po prostu nad Irakiem, z Syrią i nad Jordanią również. Natomiast Biden powiedział ciekawą rzecz. Będziemy wam zawsze pomagać w takich sytuacjach, jak coś was będzie leciało na was, czyli defensywnie tak, ale zapowiadamy, powiedział tu Netanyahu, no tak, że nie pomożemy w ataku na Iran, w kolejnym szczeblu drabiny eskalacyjnej. Tu nie możecie na nas liczyć. Trochę to przypomina postawę wobec Ukrainy, nie? Tylko defensywnie.
Zaraz zresztą jeszcze powiem o tym szerzej, natomiast konkretna ta akcja jest wspaniałym przykładem próby wbicia się w proces decyzyjny. Wiecie, nasze samoloty też będą pomagać zestrzeliwać, ale robicie tak, jak my chcemy. Prawda? To taki gość wpada ci na chatę i później decyduje, co jemy. I Amerykanie to zrobili po to, żeby ratować, jak uważałem, pokój światowy i stabilność i mieć wpływ na przebieg wydarzeń. Więc to pokazuje, że hegemon musi być obecny i musi pokazywać zdolności po to, żeby mieć coś do powiedzenia. A one słabną. I Amerykanie chcieli tym zademonstrować i rzeczywiście, bo gdyby doszło do niekontrolowanej eskalacji, to by to kosztowało zbyt dużo Amerykanów. Więc to nie był taki wcale ruch przyjacielski. Wiecie, my w przyjaźni wam pomożemy, tylko taki niedźwiedzi uścisk troszeczkę, żeby Izrael ograniczył swoją politykę zagraniczną, bezpieczeństwa, żeby nie był samowładny. I teraz właśnie w zależności od tego, jak wygląda realnie protokół proporcjonalności, percepcji w głowach przede wszystkim między Izraelczykami a Amerykanami, na co Izrael sobie pozwoli. To jest też rozgrywka między nimi. To jest bardzo poważna lekcja dla nas, kochani. Dla nas, jakie wojsko polskie szykujemy? Czy będziemy armią pomocniczą armii amerykańskiej, czy samodzielnym wojskiem, które podejmuje decyzje, bo Amerykanie mogą odchodzić, mogą słabnąć, a my będziemy sam na sam, być może. Albo będziemy w takiej sytuacji, że Amerykanom będzie na rękach, będzie bombardować coś w Rosji. A wydajemy na to pieniądze. To są decyzje do podjęcia teraz. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w Strategy and Future. To jest bardzo dobry przykład, żeby nikt nas nie ograniczał. A jeszcze mamy NATO, mamy artykuł 5. Musimy wiedzieć, na co wydajemy, jaką strategię przyjmujemy dla Wojska Polskiego. Bo może być tak, że Amerykanie odejdą docelowo. I co? Zostaniemy z czym? Izrael naprawdę o tym myśli. Izrael o tym myśli. Jak nie będzie Amerykanów, oni też muszą przetrwać. I to jest taki przykład. Dlaczego Amerykanie tak robią? Amerykanie dlatego tak robią, bo zdają sobie sprawę, że moim zdaniem jesteśmy w skalowalnej wojnie światowej od roku 2018 i Amerykanie próbują z odległości sterować natężeniem, żeby czasem żaden teatr ze względu na istnienie broni termojądrowej oraz cel polityczny, którym jest wcale nie unconditional surrender, bezwarunkowa kapitulacja przeciwnika, tylko ułożenie spraw w Eurazji, zwłaszcza geoekonomicznych, tak żeby Amerykanie mieli dobrze i dalej utrzymali prymat i wpływ i ich decyzje były decydujące w kluczowych sprawach Eurazji, a nie żeby była wojna światowa jeszcze z użyciem broni nuklearnej, tak? A jednocześnie system stał się zupełnie anarchiczny, Amerykanie nie mają głosu decydującego. Przykładem właśnie to bombardowanie przez Iran w ten sposób, przykładem wojny na Ukrainie. I próbują już grać w tę wojnę na nowych zasadach, ale jednocześnie utrzymując się poniżej progu eskalacji, poniżej progu bezpośredniego wejścia własnego, chociaż tu już blisko, bo już tu amerykańskie samoloty strzeliwują. Stawiam duże pieniądze, że gdyby to były rosyjskie rakiety, rosyjskie, to by Amerykanie tak łatwo nie zestrzeliwali, dlatego że baliby się eskalacji nuklearnej. No bo przecież co powstrzymuje w takim razie Amerykanów przed zestrzeliwaniem podobnych rakiet nad zachodnią Ukrainą? To tak. Właśnie to, że tu jest mocarstwo nuklearne i tu już jest wyższa stawka. Mocarstwo nuklearne bombarduje Ukrainę i najeżdża Ukrainę, a tu jeszcze nie mocarstwo nuklearne, relatywnie słabsze. To jest właśnie ta gra, to jest ta właśnie gra na kratownicy eskalacyjnej. Drodzy Państwo, absolutnie mamy anarchiczny system międzynarodowy, gdzie nie ma reguł, nie ma sądu najwyższego. Najwyższym sądem jest właśnie wzajemne odbieranie, dawanie sobie bezpieczeństwa i poprzez nacisk możliwość zabicia drugiego człowieka. To jest straszne, ale właśnie dlatego kiedyś umową społeczną powołaliśmy państwo i ono miało nam dawać bezpieczeństwo wobec tego typu intruzji, wobec tego typu akcji, ma zabezpieczać i do tego też służy państwo polskie, powinno służyć, żebyśmy byli chronieni przed tego typu misjami, można tak powiedzieć językiem prawniczym, czy wejściami, czy próbą manipulowania naszym bezpieczeństwem.
No, przy Jacku, widzieliśmy sytuację, w której trzy państwa, co najmniej trzy, bo nie wszystko wiadomo jeszcze, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja pomogły Izraelowi. Wielka Brytania i Ameryka czynnie, bo myśliwce latały i zestrzeliwały te szachedy, natomiast Francja jakieś tam dane radarowe przekazała. Ale ciekawy jest też wątek taki, że Jordania po raz pierwszy w historii podobno arabskie państwo walczyło w obronie Izraela. Jordania się włączyła do tej koalicji. Podobno Arabia Saudyjska również w jakiejś formule. Plus, jak napisał Yossi Melman, dziennikarz znany izraelski, jeszcze i inne państwa arabskie, ale nie wolno ich wymienić z nazwy, bo to tajemnica. To może być zdumiewające, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tej izraelskiej narracji, że Izrael jest malutkim kraikiem otoczonym morzem muzułmańskich, arabskich, perskich wrogów, a tu się okazuje, że to wcale nie jest takie proste, że są kraje arabskie, które są w tej sytuacji po stronie Izraela. Czy to chodzi o szyitów i sunitów, czy o geopolitykę?
Chodzi o geopolitykę. No, bliskość powoduje zagrożenie. Persowie swoim rosnącymi wpływami i potęgą zagrażają bezpieczeństwu domu Saudów. I destabilizują według nich oczywiście i według niektórych innych świat arabski i Bliski Wschód. Rosną potęgę, więc jest próba balansowania Persów, tak? Próba balansowania Iranu. Są te napięcia saudyjsko-irańskie i turecko-irańskie tak samo, więc oczywiście Turcy nie są Arabami, ale chodzi w ogóle o Bliski Wschód. I tu Izrael jest oczywiście też podręczny, może być przydatny. Stąd zresztą rozmawialiśmy o tym, Saudowie negocjowali z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Wzbogacanie uranu i jakieś porozumienie, które by powodowało ograniczanie wpływu Iranu, być może dlatego Iran uruchomił w ogóle kwestię Hamasu, żeby zaburzyć ten proces. Więc potężne przetasowania wynikające z najważniejszej rzeczy dla państw, czyli układu geopolitycznego, który daje albo odbiera bezpieczeństwo. Inne kwestie są drugo- i trzeciorzędne. absolutystyczna monarchia saudyjska, która łamie prawa kobiet i absolutnie nie można powiedzieć, że jest demokracją liberalną, jest cichym, albo w niektórych aspektach jest cichym sojusznikiem Izraela, który jest demokracją liberalną, oczywiście w stylu zachodniego, można powiedzieć, no wiadomo, ze specyfiką swoją. Więc geopolityka absolutnie depcze. Churchillowi absolutnie nie przeszkadzało związać się z totalitarną dyktaturą stalinowską po to, żeby pokonać Niemcy. Więc absolutnie, a Amerykanom absolutnie nie przeszkadzało związać się z Pakistanem, który był, no na pewno nie był oazą demokracji w latach 80. po to, żeby wpływać na Afganistan i na pokonanie wojsk sowieckich. I cóż, mogę mnożyć te przykłady. Tak?
Oczywiście.
Mogę mnożyć te przykłady.
Interesy są...
Interesy wynikające z dylematu bezpieczeństwa są najważniejsze, bo po to zostało powołane państwo kiedyś. Oczywiście później w procesie dziejowym państwo również podjęło się zadań innych, zabezpieczenia pokoju wewnętrznego i wpływania na budowę na przykład infrastruktury oraz relacji między warstwami społecznymi po to, żeby one były jak najbardziej produktywne w relacjach ze światem, żeby mogły jak najpełniej funkcjonować i się bogacić i trzeba było chronić ten układ, ale też stanowić jakiś, być jakimś języczkiem uwagi tych negocjacji między tymi warstwami, a potem państwo, i to jest taki typowy przykład z Unią Europejską, jest jakimś pośrednim negocjatorem interesów grup produkcyjnych, prawda, w danym państwie, ale bez państwa ciężko wynegocjować swój udział w globalnym handlu. Tak, na jakich zasadach polscy producenci ogórków mogą wejść na rynek, albo polscy producenci samochodów mogą wejść na rynek, państwo jest wtedy potrzebne. No ale prymarnym i podstawowym zadaniem państwa jest zapewnianie bezpieczeństwa. Znów trzecia RP powodowała, żeśmy zapomnieli o tym, bo Fukuyama, koniec historii i tak dalej. Więc to też pojawia się pytanie oczywiście o rolę państwa w XXI wieku.
No tak. Wiesz, ja tylko o tyle ten pomoc, jaką udzieliła dzisiaj w nocy Jordania, Arabia Saudyjska i jeszcze inne kraje arabskie, jak się okazuje, Izraelowi, no jest o tyle zaskakujące, że jesteśmy w kontekście wojny w Strefie Gazy. Cały świat arabski protestuje przeciwko temu, co Izrael robi, czyli tym bombardowaniom. I Jordania, nawet król Jordanii osobiście zrzucał pomoc humanitarną z samolotów jordańskich nad Strefą Gazy, a jak przyszło co do czego, to Jordania broni Izraela przed pociskami wystrzeliwanymi przez inny kraj muzułmański. Ja myślę, że gdybym był Palestyńczykiem, no to bym był bardzo rozczarowany brakiem solidarności krajów arabskich z sprawą palestyńską.
Piotrze, a jak sprawa polska? Pamiętasz, oczywiście nie z własnego życia, ale z książek, jak w XIX wieku rozgrywana była sprawa polska przez mocarstwa zewnętrzne i w tym zewnętrzne wobec naszych zaborców, jak instrumentalizowana była, jak Napoleon instrumentalizował sprawę polską, w zależności od tego, jaki był aktualny układ geopolityczny w trakcie kilkunastu lat zawieruchy napoleońskiej, jak instrumentalizowały nawet w zależności od, jak los frontowy w czasie I wojny światowej, jak sprawa polska była rozgrywana instrumentalnie przez wszystkich zaborców. Począwszy od Austriaków, którzy chcieli używać Piłsudskiego i jego legiony, prawda, po Niemców. Pamiętamy akt 5 listopada, tak? I przez Rosjan, którzy powoływali różne korpusy. No po prostu w polityce się gra różnymi kartami i tak samo jest niestety rozgrywana sprawa palestyńska. Jest to dosyć brutalne.
A sprawa palestyńska, używając swojego porównania z kartami, to blotka, a nie figura. Jacku, teraz tyle, jeżeli chodzi o ten geopolityczny...
Ale bardzo ważna, poczekaj Piotrze, ale bardzo ważna jednak to jest karta moim zdaniem, dlatego że Izrael jest zbyt małym państwem bez głębi strategicznej, żeby był w stanie, jakby to powiedzieć, wytrzymać tą ciągłą presję. To znaczy, moim zdaniem nie da się siłowo rozwiązać sprawy Palestyńczyków, tak jak Izrael próbuje zrobić, bo Izrael jest za słabym państwem, za małym. Już abstrahując od innych rzeczy humanitarnych tak dalej. W związku z tym jest to karta, która jest wspaniale nadaje się do rozegrania przez zewnętrzne siły, które chcą destabilizować sytuację w regionie. No jednocześnie oczywiście Palestyńczycy chcą mieć własne państwo i tutaj Nie chodzi o to, kto ma rację, chodzi o to po prostu, niestety, kto ma siłę. Józef Piłsudski kiedyś to zrozumiał bardzo dobrze i porzucił taką czystą, prawda, z tego co pamiętam, są tacy, co znają lepiej biografię Piłsudskiego, ale miał chyba taki przełom, że porzucił takie puste gdybanie, jak mu się wydawało, pisanie, co należy zmienić i tak dalej, i chciał mieć argument polityczny i stąd zaczął robić te drużyny strzeleckie, prawda, ruchy Sokole i tak dalej, i Wojsko Polskie pod zaborami, bo uważał, że musi mieć argument polityczny realny w rozgrywce. I no.
No, ja, oczywiście, Jacku, zgadzam się. No, gdyby była możliwość militarnego rozwiązania kwestii palestyńskiej, to już ta kwestia dawno byłaby rozwiązana, bo Izrael to próbuje od 80 lat i mu nie wychodzi. Natomiast jest to polityczny problem, który wymaga politycznego rozwiązania, ale chciałbym cię teraz zapytać o drugi wymiar tego, co się stało dzisiaj w nocy, no bo mówiliśmy o tej geopolitycznej układance pasjonującej i na poziomie mocarstw, i na poziomie bliskowschodnich graczy, natomiast jest też wymiar militarny. Mieliśmy do czynienia z naprawdę imponującą obroną strony izraelskiej i tak, ja wyliczę co wiem. Cały czas w powietrzu były F-35 i F-16 i amerykańskie i izraelskie, które tankowały w powietrzu, to ważne, cały czas, non-stop i zestrzeliwały te rakiety i drony, one dopiero o świcie wylądowały, co Izraelczycy pokazali i do tego jest jakiś czterowarstwowy program obrony przeciwlotniczej, który pracował całą noc, wymienię nazwy, Żelazna Kopuła, oczywiście, Proca Dawida, Arrow, to są te systemy. Powiedz, to naprawdę jest niesamowicie imponujące, no to jest chyba taki element wojny przyszłości, że coś takiego można stworzyć, co ma 99% skuteczność.
Imponujące jest to rzeczywiście, imponujące. Należy pamiętać tylko, że Izrael jest małym państwem, geograficznie małym państwem, ma oczywiście bardzo rozbudowane siły zbrojne, na które wydaje mnóstwo pieniędzy. No i w pobliżu bardzo dużo było wojsk amerykańskich, więc no i oczywiście Iran nie jest Chiną, to nie Chiny, tak, ani nawet Rosja. Chociaż, jak pokazuje, dysponuje poważnymi siłami. Poza tym no nie wiadomo, co by było, jakby były saturacyjne ataki, czyli naprawdę dużo by wystrzelono i Hezbollah by strzelał. Jeszcze nie jest pewnie koniec tego wszystkiego. Iran się pewnie spodziewa riposty, w związku z tym na pewno ma jakieś odpowiedź na ripostę w zanadrzu, no na pewno musieli skalkulować to. Ale samo w sobie jest to zapewne na pewno imponujące. Na pewno imponujące zdolności Izraela do tak skutecznej obrony. Jeśli mogę, Piotrze, zobacz, jak dynamika by zupełnie inaczej wyglądała, gdyby Iran był państwem nuklearnym. I otwarcie nuklearnym. A zatem nie wiadomo byłoby, czy nie lecą pociski nuklearne. Mało tego, nie wiadomo, jak wyglądała odpowiedź Izraela. Nawet gdyby leciały tylko konwencjonalne, to jak Izrael musiałby skalibrować odpowiedź, żeby nie uruchomić odpowiedzi nuklearnej Iranu? Zwłaszcza, że Iran jest dużym bardzo krajem, a Izrael jest małym. Więc jest asymetria z możliwości niszczenia. Więc plus musimy sobie też jasno powiedzieć, że Izrael bardzo by chciał zmieść z powierzchni ziemi i program atomowy Iranu, jakiekolwiek zdolności rakietowe i w ogóle jakiekolwiek zdolności szkodzenia Izraelowi, więc Izrael ma taką pokusę, żeby próbować rozprawić się teraz w jakiś sposób z tym zagrożeniem. Bo oczywiście, pamiętasz, w latach 50., 60. nie tylko Iran nie był żadnym zagrożeniem dla Izraela, ale wręcz sojusznikiem i była współpraca wojskowa. Chodzi o to, że gdy Iran najpierw odstąpił od sojuszu z Anglosasami, ale potem przede wszystkim wzmocnił się znacząco, stał się zagrożeniem dla Izraela, bo ma potencjał zdominowania Bliskiego Wschodu całego i to zagraża Izraelowi. Więc no tutaj Izrael będzie miał pokusę, żeby nie powstała sytuacja, że Iran będzie państwem nuklearnym i będzie miał takie zdolności posiadania środków rażenia i mogą być to, dlatego że jest to egzystencjalne zupełnie zagrożenie dla Izraela. Więc tu też taka kalkulacja musi być poczyniona, czy czasem Izrael nie będzie teraz w tym odwetowym uderzeniu chciał wyeliminować tych rozproszonych elementów irańskiego programu atomowego. Bo przypomnijmy, to co zostało wynegocjowane za Obamy, to nie polega na tym, że Izrael zrezygnował z programu atomowego, tylko Iran oczywiście. Dlatego to było też krytykowane później przez Izrael, przez Trumpa i przez różnych konserwatywnych polityków amerykańskich, bo po prostu dano większą szansę umiarkowanym politykom w Iranie i Iran pozostał przy zdolnościach dojścia do broni nuklearnej, ale pogodzono się z faktem, że na razie zadeklarował, jak gdyby, że na razie nie dochodzimy. I to jest good enough. Okay? To nie tak, że zostało mu odebrane. Po prostu ustalono, wynegocjowano, że na razie nie dochodzimy, ale zdolności mamy. Tak? Mamy zdolności, żeby rozproszone po to, żeby dojść do tej sytuacji i do broni jądrowej, ale na razie tego nie robimy. I to Obama uważa, że to jest wystarczająco dobre, bo to podniesie też w znaczeniu środowisko umiarkowane polityczne. I dlatego uważano, Europejczycy uważali to za sukces, a w Ameryce była kłótnia i Trump odstąpił, tak, od tego porozumienia. Właśnie z tego powodu, że uważano, że należy wyeliminować. Więc tu jest bardzo duże napięcie tego rodzaju, wiesz, Izraelczycy nie chcą mieć w sąsiedztwie nuklearnego Iranu. Moim zdaniem to jest teraz kalkulacja, którą rząd izraelski podejmuje, czy nie wyeliminować tych zdolności, że mogliby mieć tą broń, gdyby teraz trochę zrobili tak zwany sprint do broni atomowej Irańczycy ze względu na zmienione okoliczności, bo moim zdaniem Izraelczycy, w przeciwieństwie do naszego króla Zygmunta Starego, który przyjmował hołd pruski, absolutnie nigdy nie uwierzyli, że porozumienia Iranu z Obamą były coś więcej niż taktycznym porozumieniem, że Iran nie zrezygnuje docelowo z posiadania broni atomowej. No my uwierzyliśmy, że Prusy będą naszym lennem i nie będą próbowały niczego tego rodzaju. Również był chyba ten hołd moskiewski, już nie pamiętam, ale za Zygmunta trzeciego. Już nie pamiętam, ale też chyba po którejś wojnie, jak Żółkiewski tam podjechał, też była taka sytuacja, że Moskwa w jakiś tam sposób zadeklarowała nam, że nigdy już więcej, rozumiesz? Oczywiście, wieczyście i nigdy. I to jest ta kalkulacja. I to jest ta kalkulacja, gdzie ten gabinet wojenny, ponad trzyosobowy w Izraelu, Netanyahu, chyba minister wojny i jakiś polityk opozycji muszą skalkulować. Wiesz, oni muszą skalkulować też kilka tysięcy lat Izraela. Tak? Znaczy, wiesz, wypędzenie, wszystko, brzemię, odpowiedzialność przed przeszłością i przyszłością. I Iran tak samo, nie? Więc grubsze kalkulacje są właśnie tego rodzaju.
Jacku, ale to interesująca historia, bo sekundę dosłownie zanim się połączyliśmy, przeglądałem jeszcze najnowsze newsy i John Bolton słynny zabrał głos, przypomnę Państwu, jastrząb amerykańskiej administracji, kilku zresztą, bardzo taki polityk, powiedziałbym, ostry i powiedział, ja mam prostą radę dla Izraelczyków, zbombardować natychmiast instalacje jądrowe Iranu, czyli powiedział dokładnie to samo, natomiast też jest drugi pogląd taki, że gdyby Iran miał broń jądrową, to w życiu nie doszłoby do takiego ataku, no bo wiesz, Izraelczycy by mogli się, baliby się, że to lecą atomówki, w związku z tym nie czekaliby i natychmiast by wystrzelili swoje. Więc może jest odwrotnie, może właśnie atomowy Iran ustabilizowałby system, bo byłaby równowaga odstraszania między obydwoma krajami, Izrael, Iran, i w związku z tym by siebie nawzajem nie ruszali, tak jak Indie z Pakistanem.
Nie wierzę, niestety, w drugiej erze atomowej, w którą wchodzimy, nie wierzę w równowagę wzajemnego odstraszania. Zresztą to grubszy temat, zaraz o tym powiem. Nie wierzę w równowagę odstraszania pomiędzy krajami takimi jak Izrael i Iran. Po pierwsze, to fajnie brzmi. Ty masz dużo, ja mam dużo. I obiecuję ci, że nie będę poszukiwał przewag. To znów Albert Hohenzollern, rozumiesz? I tak samo było w czasie zimnej wojny. I Sowieci, i Amerykanie poszukiwali tych przewag. Ten mat był konstrukcją abstrakcyjną, ale Amerykanie mieli dużą przewagę do końca lat 60. Potem, już jak jej nie mieli, to też dalej szukali. Cały program Gwiezdnych Wojen miał na celu osiągnięcie przewagi strategicznej nad Sowietami, żeby Sowieci nie mogli myśleć, że dokonają skutecznego uderzenia odwetowego. Chodzi o to, że w przypadku Izraela i Iranu nie będzie nigdy tej równowagi, dlatego że Sowieci i Amerykanie mieli cały glob i na kanwie strachu solidaryzowali swoich sojuszników i klientów bezpieczeństwa, jak Układ Warszawski i NATO, że musieli z nimi tylko handlować, z nimi mieć walutę, z nimi robić transakcje i tak dalej. Determinowali przyszłość geopolityczną tych krajów. W związku z tym mieli gdzie rozwijać swoje interesy i mieli gdzie rozwijać swoją strefę bezpieczeństwa. Tu jest wszystko za blisko, a poza tym jest za krótki czas reakcji. Za blisko te państwa są położone między sobą. W związku z tym trudno utrzymać stabilność rozpoznania, przyjęcia doktryny, czegoś, co jest, prawda, zdolnością odwetową. Łatwiej było między Stanami a Związkiem Sowieckim ze względu na odległość, ze względu na to, że musiało to się wydarzyć. Było kilkanaście minut, jak rakiety międzykontynentalne leciały. I dlatego okręty podwodne z rakietami balistycznymi były tak bardzo destabilizujące w triadzie nuklearnej, bo one miały krótki czas, trudno je było wykryć zawczasu oczywiście, o to chodziło z nimi, a dwa, że miały szybki czas do lotu, bo były bliżej, tak, obiektu atakowanego najczęściej, więc to są takie destabilizujące rzeczy. Ja po prostu nie wierzę, za krótkie są dystanse, za dużo środków przenoszenia. No zobacz, drony, rakiety manewrujące, balistyczne. Nie bez przyczyny Sowieci z Amerykanami ciągle negocjowali, że rakiety Pershing to nie, a rakiety, bo za szybko lecą z Europy, rozumiesz? A rakiety sowieckie na Kubie nie, bo za szybko lecą. Za szybko dojdą i nie zdążymy pogadać o tym, co się dzieje, wyłączyć to wszystko, tak? Dlatego była kwestia, żeby nie stacjonowały rakiety manewrujące również bazowania lądowego. Była cała dyskusja, były traktaty przyjmowane między Sowietami i Amerykanami. No, dyskusja o Pershingach i SS-20 to pamiętasz jeszcze z młodości swojej, tak? W Europie Zachodniej. No i to wiesz, bo pewne kategorie uzbrojenia są destabilizujące dla równowagi tej takiej domniemanej. Więc tu ja absolutnie nie wierzę w takie dogadanie się. Poza tym tam dojdą jeszcze inni gracze. Jak tylko na przykład moim zdaniem Amerykanie nie pokażą podczas tej obecnej fazy napięcia, że kontrolują przebieg zdarzeń i są w stanie ochłodzić Izraelczyków, i na przykład Izrael absolutnie zniszczy, przykładowo, zbombarduje totalnie Teheran i w ogóle naprawdę zniszczy i pokaże absolutną dominację, to może uruchomić proces taki, że naprawdę ten Iran będzie chciał mieć tą broń atomową szybciej, bo nawet umiarkowani dojdą do tego wniosku, że Amerykanie nie powstrzymali Izraela przed bezkarnym niszczeniem Iranu, więc trzeba uważać, prawda, z tą odpowiedzią. Tak samo jak oni ruszą, no to Saudowie z miejsca będą chcieli mieć, zresztą i tak chcą, bo to był element dealu z Amerykanami, żeby Saudowie mogli wzbogacać uran. Teraz Saudowie rozmawiają z Chinami, żeby to mogli. Jak oni, to Turcy na pewno. A Turcy są już w NATO. Prawda? Jak Turcy, jeszcze no, Ukraina by przegrała, no to przecież będzie proliferacja broni jądrowej. Dość powiedzieć, że w Strategy and Future rozmawiamy o strategii nuklearnej dla Polski. Jak się poruszać tymi siłami. W piątek w Gnieźnie będziemy mieli premierę z Albertem Świdzińskim, pokażemy cały plan rozpisany na nuty, na slajdach pierwszej stolicy, tak? Chyba, że Poznań był pierwszą stolicą. Są chyba już sprzeczne informacje na temat. Rozpiszemy strategię nuklearną dla Polski. Dlaczego tak, dlaczego nie, w jakich okolicznościach, w jakim trybie, bo to jest dużo bardziej skomplikowane niż tylko takie durne mieć bombę i nie mieć bomby. To jest, jestem przekonany, że państwa, które jeszcze poważniej myślą niż my o strategii, są takie rozważania i kalkulacje. Więc więc tak.
Zapraszamy oczywiście Państwa do Gniezna, spotkanie z Jackiem Bartosiakiem i Albertem Świdzińskim. Natomiast i chcę Ci zwrócić uwagę, Jacku, że Iran mądrze gra na tej drabinie eskalacyjnej, bo wysyła do Amerykanów sygnały. Dwa takie zauważyłem. Pierwszy, w przededniu ataku odbyła się pilna rozmowa ministra spraw zagranicznych Iranu z Ławrowem, gdzie panowie sobie spijali z dzióbków, więc ten sygnał dla Amerykanów. Patrzcie, my też mamy jakieś mocarstwo atomowe, które jest z nami, w razie draki możemy od nich wziąć przecież technologię. A druga sprawa ciekawa, też pogroził Iran palcem Stanom Zjednoczonym, bo przez Szwajcarię neutralną przekazał Amerykanom taką wiadomość. Jeżeli dojdzie do kolejnej eskalacji i Izrael odpowie i wy w tym weźmiecie udział, to my rozwalimy wasze cele na Bliskim Wschodzie, których do tej pory nie ruszaliśmy, przynajmniej w trakcie tej nocnej operacji. Więc Izrael też, przepraszam, Iran też wie, jak tutaj stawkę Amerykanom podnosić, nie?
No właśnie.
Bo Amerykanie są bardzo wrażliwi na tych dwóch punktach. Zobacz, atom, proliferacja plus bezpieczeństwo naszych chłopców na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy widziałeś tą słynną konferencję prasową Bidena.
Jak w związku z tym, jakie wnioski płynące dla naszej drogiej ojczyzny z modernizacją, zwłaszcza gdyby Amerykanie odchodzili na offshore balancing, czyli równoważenie z odległości, i mówili o tym, że europejskie NATO musi samo brać na siebie odpowiedzialność, tak, gdy Trump dojdzie do władzy. Jak wtedy mogliby Rosjanie rozdzielać interes Polski i Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o konfrontację, prawda, na pewnym stopniu drobiny eskalacyjnej, gdzie Rosjanie zademonstrowali pełną dominację, grożąc oczywiście eskalacją w kierunku wojny nuklearnej, więc Amerykanie by powstrzymywali nas, a jednocześnie grożąc uderzeniami w instalacje amerykańskie, więc tylko to jest sprawa między nami a Polakami, a Polacy oczywiście nic sami nie będą potrafili zrobić. No, życzę sobie uniknięcia takiej sytuacji. Uważam, że wręcz to mój obowiązek, żeby o tym mówić. Izrael naprawdę się nie ogląda na Stany Zjednoczone pod tym względem i ma własne zdolności.
No dobrze, drodzy Państwo, to w takim razie jeszcze ja chciałem taką jedną ciekawostkę na koniec powiedzieć, to znaczy Irańczycy uruchomili też swoje cybersiły w nocy, bo o tym nie mówiliśmy, i próbowali zhakować izraelskie radary, żeby te pociski przeleciały, i też toczyła się walka między hakerami obu stron. To jest bardzo ciekawa sprawa. Minister Sikorski, bo też polska jest reakcja, pogratulował Izraelowi skutecznej obrony i zachęcił świat do przekazania takiego samego systemu Ukrainie. I na koniec, Jacku, taka pytanie o przyszłość. Co dalej? Jak widzisz dalszy rozwój wypadków? Czy dzisiaj czeka nas kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie? Co przed nami?
No, nie czuję się ogólnie jakimś wielkim specjalistą od Bliskiego Wschodu. Z logiki kratownicy eskalacji uważam, że Izrael odpowie. I w zależności od tego, jak Amerykanie będą kontrolowali rząd w Izraelu, odpowie w różny sposób. Przy czym, zważywszy na to, że Izraelczycy nie liczą się z Amerykanami w operacji wobec Gazy i instrumentalizują Amerykanów bardzo skutecznie. Naprawdę instrumentalizują i jeszcze tworząc dominację w przekazie informacyjnym na tyle, na ile się da, mając w związku z tym ochronę informacyjną, wydaje im się, że są w egzystencjalnym zagrożeniu, są w ogóle już w wojnie totalnej i będzie pokusa do tego, żeby odpowiedzieć w sposób niebudzący wątpliwości, że Izrael panuje i decyduje, jakie narzuca reguły gry. A zatem uważam, że będzie pokusa uderzenia w instalacje nuklearne Iranu oraz jakieś ważne, symboliczne obiekty w Teheranie, które będą miały na celu pokazanie zrównoważenia tego, że mamy kilkaset rakiet, prawda, a tu potrafią Izraelczycy to zrobić. I to uruchomi jakąś odpowiedź Iranu. I tak naprawdę od kolejnej odpowiedzi Iranu, i czy ona będzie, zadecyduje się, czy będzie spirala dalszej eskalacji przemocy. A Amerykanie będą podróżować od kanałami dyplomatycznymi, od Izraela do Persów, mówią, żeby wszyscy się uspokoili. No i co? Co to mówi o prymacie amerykańskim?
No właśnie. Już skończyły się te czasy, jak wuj sam tupnął nogą i wszyscy się słuchali.
Co to mówi o prymacie amerykańskim? I zobacz, jaka to jest różnica, bo myślę, że bardzo wielu internautów skomentuje, co my tu gadamy. Technologia skutecznie pokazała dominację. Owszem, pokazała niesamowite zdolności, ale wojna to jest polityka. To jest coś więcej znacznie niż technologia, drodzy Państwo. To jest też kwestia reputacji, wiarygodności, rozcieńczenia siły środków, zarządzania percepcją, kalkulacji szerszych. To jest strategia, to jest coś znacznie więcej niż technika i technologia. Dlatego państwo, które czasami są słabsze, znacznie technologicznie wygrywają wojny. Dlatego Mao Zedong zdobył władzę w Chinach i jego wojna partyzancka pokonała Japonię na kontynencie azjatyckim. A Wietnam pokonał Stany Zjednoczone. Więc wojna to jest coś więcej znacznie. Jest wiele więcej pól rywalizacji niż czysta technologia i dane statystyczne z zużycia broni. Oczywiście bardzo dobrze mieć tą broń i sobie doskonale z nią radzić. Ale to nie wszystko.
No dobrze, drodzy Państwo, podsumujmy tą rozmowę z Jackiem Bartosiakiem. Obie strony wspięły się po szczeblach drabiny eskalacyjnej i teraz albo eskalacja, albo deeskalacja. I czy w zależności, który scenariusz się sprawdzi, będzie to testem dla amerykańskiej hegemonii i sprawczości na Bliskim Wschodzie. Także bez wątpienia ciekawe rzeczy się dzieją. Jeżeli macie Państwo niedosyt po tej rozmowie, odsyłam Państwa do nowej książki Jacka Bartosiaka Zapiski w przededniu wojny, która już możecie kupować przez sprzedaży, a będzie premiera w maju. Tak, Jacku?
Tak, premiera w maju, w połowie maja, natomiast już można. Tam są moje teksty z poprzednich lat, które były za paywallem na Strategy and Future oraz rozmowy z kluczowymi strategami światowymi. I będziecie mogli sprawdzić, czy to, co pisaliśmy w Strategy Future, co pisał Jacek Bartosiak, się sprawdziło. Będą daty tych tekstów. Jestem dumny z tej książki, bo ona coś pokazuje. Jeszcze jedną rzecz, tylko pozwolę sobie jeszcze chciałem powiedzieć o, co bym zrobił jeszcze na miejscu Izraela może, tak? Dlatego, żebym zimno kalkulował, to bym starał się ukształtować sytuację po tej wymianie ciosów, tak? Żeby wzmocnić tendencje w państwach arabskich, które boją się Iranu, do odmiany układu. Tak? To znaczy, żeby Saudowie ostatecznie stanęli po mojej stronie. Czyli bym na przykład uzgodnił z nimi jednak te uderzenia, albo bym zastanowił się, jakie cele należy wyeliminować, których wyeliminowanie dobrze zrobiłoby Saudom, które zagrażają. Nie znam sztuki operacyjnych rzeczy na Bliskim Wschodzie na tyle, żeby się wypowiedzieć, co zagraża, na przykład jakieś stacje radarowej, wyrzutnie konkretnie wobec Saudów, czy coś tam, czy jakieś symboliczne moment, miejsca, a Izraelczycy na pewno wiedzą to lepiej niż ja, ale co wysiłek takiego bym zrobił? Coś takiego bym zrobił, zademonstrował trochę działanie na rzecz Arabii Saudyjskiej, po to, żeby wzmocnić tam frakcje i tendencje do tego, żeby się ostatecznie, pomimo Gazy, żeby się dogadać, żeby Saudowie wyszli z tego obozu, bo Izrael potrzebuje głębi strategicznej. On je może uzyskać, żeby trwać, żeby mieć możliwość rozwoju, inwestycji, żeby ludzie nie uciekali, żeby nie wydawać wszystkiego na wojsko, żeby nie mieć ciągle wojen na wszystkich granicach. Do tego potrzebuje mieć układ przyjaznych państw wokół siebie. Pokój z Egiptem, który w latach pod koniec lat 70. został zawarty, dał Izraelowi ogromne możliwości rozwojowe. Wcześniej Izrael był państwem naprawdę biednym. Pokój z największym państwem arabskim dał Izraelowi naprawdę oddech, ogromny oddech. Z postawy defensywnej Izrael mógł przejść do postawy nawet ofensywnej, próby kształtowania otoczenia geopolitycznego na północy, na wschodzie. Pokój z Jordanią dał Izraelowi również ogromny bufor bezpieczeństwa. Współpraca z Jordanią bardzo dużo Izraelowi daje. No, poszerzenie to Arabii Saudyjskiej. To powinien być absolutny must, klucz, czyli tak ukształtować tą operację wojskową, żeby najwięcej skorzystała na tym Arabia Saudyjska. Tak ja bym zrobił. Ale wiesz, już się też pomyliłem kilka razy, bo ja na przykład bym z różnych powodów, już pominąwszy kwestie humanitarne, bym nie zrobił takiej operacji w Gazie jak Izrael. Przykładowo, tak? Więc No zobaczymy.
Zobaczymy, zobaczymy, ale wiesz, to już na przykładzie nawet nocnego ataku widać, jak cenne jest posiadanie tych sojuszników, bo nie powiedzieliśmy o tym, ale te wszystkie pociski, drodzy Państwo, czyli no, większość tych pocisków zestrzelonych przez Izraelczyków i Amerykanów, nie nad Izraelem, który jest maciupki, tylko właśnie Jordania otworzyła swoją przestrzeń lotniczą dla izraelskich myśliwców, i oni zestrzelili nad Jordanią. Zresztą podobno tam zresztą spadł jeden i zabił parę osób, jedno z doniesień tak twierdzi, w tej Jordanii, jeden właśnie ze szczotów tego pocisku.
Na tym polega bufor bezpieczeństwa, którego Izrael nie ma. O tym mówię. I to samo dotyczy państwa polskiego. Od strony Rosji potrzebujemy niepodległej Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich, które najlepiej mają podobne zapatrywanie na kwestie bezpieczeństwa i geoekonomii jak państwo polskie. Mamy wtedy Międzymorze, które daje nam bufor rozwojowy względem Rosji. Izrael tego buforu nie ma, potrzebuje go zbudować. On może zrobić to tylko w układzie sojuszniczym, nie jest w stanie podporządkować sobie tych przestrzeni. Jest państwem zbyt małym. I cała ta operacja wojskowa, którą wymierzy Iran, powinna być nakierowana na zbudowanie sobie prokuram głębi strategicznej.
Okej. Drodzy Państwo, obserwujemy dalej sytuację, a tymczasem bardzo dziękuję Jackowi Bartosiakowi za udział w wydaniu specjalnym, niedzielnym Historii Realnej. Moim i Państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Miłej niedzieli. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego wyjątkowego, niedzielnego wydania specjalnego Historii Realnej. Dzieje się, drodzy Państwo, jak widzicie. Bardzo Państwu dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu możemy się skupić na tej pracy i reagować tak jak dzisiaj szybko na wydarzenia. Polecam Państwu naszą księgarnię historiarealna.pl, gdzie kupicie kubki, koszulki Red is Bet i książki, między innymi książkę, o której dzisiaj rozmawiałem z Jackiem Bartosiakiem, nową książkę Jacka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach pod spodem. I kciuki. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, co jest konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo wasze i waszych rodzin w trudnych warunkach. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która posiada tysiące książek w swojej ofercie dotyczących historii, geopolityki i spraw międzynarodowych, spraw, o których mówimy w Historii Realnej. Kciuk dla KFD, kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. I oczywiście na koniec, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.